A teraz rozmowa, którą będą mogli Państwo także obejrzeć potem na naszym kanale YouTube, kanale Radia Wnet. Też Państwa bardzo serdecznie zachęcam. Naszym gościem Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, publicysta, analityk od spraw polityki wschodniej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
I trochę wschodem się zajmiemy w tej burzy polskiej polityki. Zamordowanie, bo chyba tak możemy mówić, Aleksieja Nawalnego. Nawet mamy reakcję Donalda Trumpa i to takie, których byśmy się po ostatnich wypowiedziach byłego, być może przyszłego prezydenta USA nie spodziewali, który komplementuje Nawalnego. Mówi, że był odważny, ale niepotrzebnie wracał do Rosji. Czy ta śmierć to jest jakiś kolejny impuls, który może podtrzymać tą emocję dla nas istotną, dla Polaków, no, takiej wiedzy, czym jest Rosja i czym jest każdy, czy prawie każdy kolejny reżim na Kremlu rządzący, w tym wypadku reżim Putina?
Czy właściwie to jest wiedza, którą posiadamy już od dawna, od lat.
My tak, ale na Zachodzie to różnie bywa.
Na Zachodzie chyba też, zwłaszcza po tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, po Buczy, Mariupolu i innych takich historiach, też chyba coś więcej dotarło do świadomości opinii publicznej na Zachodzie. Chociaż faktycznie sobie tak myślę, że dla niektórych mieszkańców Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych pewnie bardziej ich szokuje śmierć Nawalnego niż masakra w Buczy, bo cóż, no, pamiętajmy o tym, że z Nawalnego uczyniono w ostatnich latach ikonę właściwie wolności w Rosji, głównego przeciwnika Władimira Putina. No, przecież film o nim dostał Oscara. No, to była też oczywiście, pomijając wszystkie inne rzeczy, no, nie przypominam sobie tak naprawdę, żeby w przeszłości jakiś rosyjski polityk opozycyjny był tak popularny na Zachodzie. A jeśli w ogóle mówimy o politykach rosyjskich czy sowieckich, to chyba ostatnio najbardziej popularny to był Gorbaczow w latach 80. czy Władimir Putin na początku swoich rządów, bo ja przypomnę, że Władimir Putin nieraz trafiał na okładki prestiżowych zachodnich czasopism, a różni przywódcy zachodni, którzy się z nim spotykali, byli pod jego ogromnym urokiem.
To wyglądało tak, że wtedy się brylował i tak się na liberała pasował, zresztą wchodził trochę w buty następcy Jelcyna, też osoby o uważanej i nie bez, jak na Rosję, chyba nawet całkiem słusznie, za pewnej rasy liberała. Tak samym liberałem miał być Aleksiej Nawalny. Weźmy do samej śmierci. Czy pana to dziwi, pana redaktora, że akurat teraz, w tym momencie i w ten sposób Aleksiej Nawalny został zamordowany?
Znaczy, sam fakt, że w taki sposób został zamordowany, no, nie dziwi. Natomiast czas może chodzi o to, że trzeba było go usunąć przed wyborami prezydenckimi. A pamiętajmy o tym, że tak naprawdę decyzja o tym, kiedy i jak Nawalny miałby być zamordowany, bo no, tak naprawdę z każdym kolejnym dniem wszystko na to wskazuje, że to było morderstwo, skoro to teraz słyszymy, że ciało nie zostanie wydane przez co najmniej 14 najbliższych dni. A też widziałem wypowiedź lekarza, który leczył Nawalnego po tym pierwszej próbie zamordowania w latem 2020 Nowiczokiem. On mówi, że ślady, normalnie to ślady po użyciu Nowiczoka znikają z organizmu po około miesiącu, ale przy zastosowaniu pewnych jakby wspomagających metod można się tego pozbyć obecności Nowiczoka, więc też dowodu zabójstwa można się pozbyć właśnie w krótszym czasie. Być może akurat w ciągu tych dwóch tygodni, łącznie z kilkoma dniami wcześniejszymi, to może być wystarczający czas, żeby reżim jakby usunął dowód na to, że Nawalny został zamordowany. Ale dlaczego mówię, że to decyzja o tym, że ma zginąć właśnie teraz i w ten sposób, zapadła dużo wcześniej? Taki portal niezależny rosyjski Mediazona prześledził chronologię wydarzeń związanych z Nawalnym i tak naprawdę już latem ubiegłego roku było widać pewne decyzje reżimu, wskazujące na to, że taką postępującą izolację Nawalnego od świata zewnętrznego poprzez przesunięcie go z jednej do innej kolonii w obwodzie włodzimierskim, zamykanie w izolatce, później właśnie w grudniu to przeniesienie do kolonii karnej na dalekiej północy, gdzie ten kontakt był no, dużo bardziej ograniczony, bo już wspominałem o tym wcześniej, to nie można tam pojechać tak jak z Moskwy do obwodu włodzimierskiego samochodem, tylko trzeba polecieć samolotem tam na daleką północ, a te samoloty też za często nie latają. To wszystko powodowało, że z każdym kolejnym miesiącem Nawalny był coraz bardziej jakby odcinany od świata zewnętrznego, no aż do momentu, w którym zginął. Więc wydaje mi się, że już latem ubiegłego roku zapadła decyzja, kiedy zostanie zamordowany. A dlaczego teraz? No ja to wiążę jednak z kampanią prezydencką w Rosji. Oczywiście no, Nawalny nie startował. Oczywiście w tych pseudowyborach nie wystartuje żaden realny kandydat, żaden realny rywal Władimira Putina. No ale właśnie Nawalny nawet zza krat był takim jedynym głosem, który docierał do wszystkich środowisk, powiedzmy opozycyjnych czy krytycznych wobec Władimira Putina, więc jego na przykład apel o to, żeby jego i jego współpracowników, których cała sieć jest jednak i sympatyków w całej Rosji, o to, żeby no, tym razem głosować na jakiegokolwiek innego kandydata niż Putin, chociażby po to, żeby ostatecznie jak najwięcej tych głosów procentowo Władimirowi Putinowi odebrać, no bo innego wyjścia nie ma. No tego typu aktywność Nawalnego jednak była nie w smak Putinowi, a poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, o takich psychologicznych uwarunkowaniach Władimirowicza. On, jeśli kogoś znienawidzi, to tylko czeka na dobrą okazję, żeby go zamordować. I też nie wykluczam, że tutaj takie osobiste względy odegrały swoją rolę.
Osobiste, czyli zemsta za film o pałacu Putina chociażby.
Chociażby tak. Przypomnę, że opublikowany 2 dni po tym, jak Nawalny został aresztowany po powrocie z Berlina do Moskwy. No poza tym, no to się zaczęło dużo wcześniej. Wydaje mi się, że to jest właśnie rzecz, co najbardziej boli Putina, jego otoczenie, czego najbardziej się obawia. Bo ta lista zarzutów pod adresem obecnego przywódcy Rosji i całego tego reżimu jest oczywiście bardzo długa, ale ja odnoszę wrażenie, obserwując to od wielu lat, to czego najbardziej się boi, co go najbardziej właśnie boli, to są zarzuty o korupcję i po prostu złodziejstwo, bo to jest kwestia wyprowadzenia naprawdę gigantycznych pieniędzy i zainwestowania ich nie w Rosji gdzieś, nie w Chinach, ale w różnych miejscach na całym świecie. Nie przypadkiem teraz Julia Nawalna ze swoimi współpracownikami wśród takich środków uderzających w reżim rosyjski, które proponuje, aby Unia Europejska podjęła, to jest powołanie specjalnego takiego organu, który ma się tylko i wyłącznie zająć prześledzeniem, zbadaniem tych wszystkich nieformalnych powiązań i transferów chociażby finansowych. A wracając do początku tej mojej wypowiedzi, Nawalny stał się jednym z głównych przeciwników, wrogów, także osobistych Putina. Już w momencie, kiedy podczas tych największych za czasów Putina protestów opozycyjnych, to była zima z 2011 na 12 przeciwko fałszerstwom w wyborach do Dumy w grudniowych w 2011 roku, kiedy no, rzucił takie bardzo nośne hasło na temat jednej Rosji, czyli tej partii rządzącej w Federacji Rosyjskiej, partia worów i żulików, złodziei i żulików, tak? To tego typu oskarżenia moim zdaniem najbardziej bolą reżim Władimira Putina i to też sam fakt, że przez długi czas takim korem tej działalności opozycyjnej Nawalnego, jego ludzi, było ujawnianie korupcji, ujawnianie gigantycznego majątku. Zresztą nie tylko Putina, prawda, ale też chociażby Miedwiediewa, innych ludzi reżimu. To jest moim zdaniem ten słaby punkt obecnej rosyjskiej władzy.
Panie redaktorze, jak to może wpłynąć, to zabójstwo Putina, na dynamikę wojny na Ukrainie? To jest powiązane? Kreml tak myśli? To jeszcze tylko wspomnę, że no, pan redaktor jest autorem książki Tron we krwi, o tym, jak Władimir Putin mordował przeciwników politycznych, a też niewinnych ludzi w drodze do władzy i by swoją władzę scementować. W logice Władimira Putina, w logice jego rządów takie rzeczy się łączą, zabicie rywala politycznego z agresją na sąsiedni kraj?
Ja przypomnę, że Nawalny nie jest jedynym przeciwnikiem albo osobą uznaną za wroga przez Władimira Putina, która zginęła w tragicznych okolicznościach już po tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Przypomnę Jewgenia Prigozina. On niby człowiek reżimu, ale też zginął dlatego, że Putin uznał go za zagrożenie. Więc takich mordów może być jeszcze więcej. Moim zdaniem to, co się teraz wydarzyło w przypadku Aleksieja Nawalnego, to przynajmniej krótkoterminowo to wzmacnia reżim. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki kolejny ruch Władimira Putina, który jego najbliższego otoczenia, chociażby Patruszewa, starych KGB-istów, którzy wiedzą, że najlepszym sposobem, aby trzymać przy sobie ludzi, mieć ich lojalność, nawet jeśli cię nienawidzą, to jednak będą lojalni, nie zdradzą, to jest po prostu uczynienie ich wspólnikami w zbrodni. Czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi reżimu było umoczonych w zbrodnie, w morderstwa, w złodziejstwo, w korupcję. I właśnie te zbrodnie są tym mianownikiem, który ich łączy. To powoduje, że podobnie jest z wojną z Ukrainą. Chodzi o to, żeby w pewnym momencie w ogóle na szczytach rosyjskiej władzy, a teraz już wydaje mi się, że nie ma takich ludzi, którzy mogliby po prostu zdradzić Putina i próbować się dogadać z Zachodem bez żadnych konsekwencji dla siebie. Czyli trudno dostrzec teraz takiego potencjalnego świadka koronnego w otoczeniu Władimira Putina. Morderstwo Nawalnego tylko to pogłębi. To nie jest przypadek, że przecież też słyszeliśmy o tym nagrodzie dla wiceszefa służby więziennej tuż po zamordowaniu Nawalnego. Przecież zabójcy Litwinienki w nagrodę, przynajmniej jeden z nich został deputowany do Dumy Państwowej. Takich przykładów jest bardzo dużo i to są demonstracyjne ruchy Władimira Putina i pokazanie też tym ludziom, którzy wykonują jego najbardziej zbrodnicze, okrutne rozkazy, że no z jednej strony oni są jakby wspólnikami w tej zbrodni, ale z drugiej strony mogą liczyć też na protekcję Władimira Putina. Przykładem chociażby wymiana szpiegów czy różnych ludzi, tak jak handlarz bronią Wiktor But, nawet po iluś latach, które przesiedział w amerykańskim więzieniu, jednak matuszka Rosja go stamtąd wyciągnęła. To też jest bardzo ważny sygnał dla tych ludzi, że Putin swoich tak jakby nie zostawia. Zbrodniarze, to jest oczywiście układ zbrodniarzy, ale póki co jest tam lojalność i moim zdaniem w najbliższym czasie trudno liczyć na to, żeby jak nie wiem, jak w jakiejś mafii w świecie gangsterskim, że jeden drugiego będzie próbował odstrzelić albo wydać stróżom prawa. Na to bym jednak nie liczył, a śmierć Nawalnego też moim zdaniem jeszcze powiększy taką apatię społeczeństwa rosyjskiego, także tych kręgów, które były jakoś aktywne i krytyczne wobec Władimira Putina, bo to jest kolejny dowód, skoro widzą, że Putin morduje Nawalnego, człowieka, który ma tak dobrą opinię na Zachodzie, że nawet to go nie ratuje przed śmiercią, no to jakie są z tego wnioski, że nie warto się narażać. I to tylko moim zdaniem wskazuje na to, że jedyną drogą do obalenia obecnego reżimu w Rosji jest wywołanie potężnego kryzysu w tym kraju, ale nie da się go wywołać od wewnątrz. Ten czynnik, impuls, który wywoła ten kryzys, gospodarczy, też polityczny, może nadejść tylko z zewnątrz i póki co taką możliwością jest tylko wojna Rosji z Ukrainą.
Ale tutaj nic Putinowi specjalnie nie grozi. Awdijivka wydaje się być wzięta. To ważny punkt, bo punkt, który się bronił przez ostatnie 9 lat, 8 lat punkt styczności, bardzo blisko Doniecka, taka kość w gardle trochę dla sił Federacji Rosyjskiej, w końcu zdobyta, no i analizy od razu światowe, ale także polskie, że to jakiś, może nie punkt zwrotny, ale że to pokazuje, to jest symbol tego, że ta wojna przybiera dla Ukrainy zły obrót, a że Rosja dużymi kosztami, ale twardo brnie do zwycięstwa.
Znaczy, no, ja bym nie był tak stanowczy w tego typu ocenach, tak samo jak swego czasu nie rozdzierałem szat nad tym, że ta kontrofensywa ukraińska nie udała się. Podobnie nie wpadałem w euforię po sukcesach wojskowych Ukrainy na jesieni 2022 jeszcze. Trzeba zacząć od tego, że zdobycie Awdijiwki to jest sukces tylko taktyczny. Oczywiście propagandowy i w sensie takim właśnie propagandowym to można powiedzieć, że to jest największa wygrana Rosjan na tym froncie od maja 2023 i zdobycia Bachmutu. Zresztą scenariusze są bardzo podobne. Miesiące zaciętych walk, wielkie ofiary po stronie rosyjskiej, nieco mniejsze po ukraińskiej. Później upadek tego miasta, ale który nie daje tak naprawdę, nie otwiera rosyjskim siłom drogi w głąb Ukrainy i w tym wypadku też będziemy mieli z tym do czynienia. Oczywiście Ukraińcy w tym roku zapewne nie są w stanie przeprowadzać większych działań zaczepnych, będą się raczej tylko bronić. Tak samo Awdijiwki pewnie mogliby dłużej bronić, gdyby nie chociażby braki amunicji i też ten tak jakby zmniejszony strumień pomocy wojskowej z Zachodu, no przede wszystkim z powodu blokady pakietu pomocowego w Izbie Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych. Ale prawda jest taka, że jeśli będzie konsekwencja po stronie Zachodu w pomaganiu takim militarnym Ukrainie i finansowym, to ta wojna może toczyć się bardzo długo i to też w dłuższej perspektywie, czy to będzie aż tak korzystne dla reżimu Putina, no, nie wiemy. Ja dam jeden przykład. Oczywiście na lądzie ta sytuacja wygląda teraz, można odnieść wrażenie, że sytuacja ukraińska jest dużo gorsza. Aż dużo gorsza nie jest, bo po pierwsze przypomnę, że zdobyli, cały czas utrzymują przyczółki na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. No, po drugie stracili Awdijiwkę, ale wycofali się na kolejne umocnione pozycje i tam Rosjanie w takim tempie, no jeśli tutaj 10 kilometrów przeszli w ciągu ponad 4 miesięcy, bo pan redaktor wspomniał o tym, że te walki toczyły się tak naprawdę 2014, ale...
No to była taka linia styczności, no, to przez wiele lat.
Tak, ale to tak naprawdę większe walki tam się zaczęły dopiero po lutym 2022, a w rzeczywistości taka duża ofensywa rosyjska ruszyła dopiero w październiku ubiegłego roku. No, ale 4 miesiące krwawych walk, dziesiątki tysięcy zabitych i 10 kilometrów zdobytego terenu. To pokazuje, że Rosja też nie ma potencjału na to, żeby zdobywać jakieś duże obszary. I to będzie raczej wojna pozycyjna. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi na przykład o walkę na morzu, bo tak jakby się skupiamy na tych rzekomych sukcesach rosyjskich na lądzie, natomiast no przecież na Morzu Czarnym dostają baty od Ukraińców. I to w sytuacji, kiedy Ukraińcy de facto nie mają własnej floty wojennej. A tymczasem wielka flota czarnomorska musiała uciekać najpierw z zachodniego brzegu Krymu, najpierw w ogóle z akwenów, tam gdzie blokowała Odessę i inne porty ukraińskie. Później musiała uciekać z Sewastopola, z zachodniej części Krymu. Potem były kolejne ataki, także po drugiej stronie półwyspu, stamtąd też muszą uciekać. Ja do tego stopnia, że oni teraz budują bazę morską w Oczamczirze w Abchazji, tak? Okupowanej Abchazji, separatystycznej Abchazji. To pokazuje, że no, tutaj Ukraińcy tak naprawdę tę wojnę morską wygrywają. I druga rzecz, też optymistyczna z punktu widzenia Kijowa, ale też Zachodu, no to jest coraz szersza, coraz większa skala i coraz bardziej dotkliwe ataki dronów ukraińskich na cele, obiekty rosyjskie w głębi Rosji. Mam na myśli przede wszystkim chociażby w ostatnich miesiącach ataki na terminale naftowe, na składy paliw, na rurociągi, ostatnio też na rafinerie rosyjskie na południu kraju. Już nie mówię o takich atakach na Moskwę, które powodowały, że trzeba było na ileś godzin ruch wstrzymywać na stołecznych lotniskach. No to jest jednak przenoszenie wojny na teren Rosji. To też sami Rosjanie będą to coraz bardziej odczuwać, więc to nie jest tak, że tę wojnę Rosja teraz wygrywa. Moim zdaniem jest po prostu sytuacja patowa i od determinacji Zachodu w pomaganiu Ukrainie będzie zależało, jak to się dalej potoczy, bo jeśli Zachód potraktuje poważnie ten konflikt jako taką proxy war z Rosją, ale taką proxy war, która może faktycznie wykrwawić Putina w dłuższej perspektywie, to będzie tylko dla nas, będzie tylko korzystne, tak.
Pytanie, czy wcześniej nie wykrwawi się Ukraina?
Znaczy Ukraina to jest ten problem właśnie z Zełenskim. Tak naprawdę tam są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest oczywiście głód broni i amunicji. No i tutaj niestety, czy stety, no przede wszystkim Ukraina może liczyć na Zachód. Natomiast druga rzecz, i tutaj już na przykład Zełenski nie może zrzucać winy na Izbę Reprezentantów czy kogoś innego na Zachodzie, to jest kwestia sił ludzkich. Przecież no, teraz niby przeszła jakaś ustawa, ale ciągle nie ma tej mobilizacji, tak, do wojska. Ukraińska armia odczuwa po prostu brak ludzi, a tych ludzi przecież młodych mężczyzn na Ukrainie nie brakuje. Zresztą nie tylko na Ukrainie, no, w Polsce, w innych krajach. Natomiast z powodów politycznych przez wiele miesięcy Zełenski wstrzymywał się mimo nacisków generałów z takim ruchem, który byłby niepopularny. Dlaczego niepopularny? To jest też wina jakby Zełenskiego i obecnego obozu władzy. O co mi chodzi? Chodzi o to, że po tym pierwotnym takim poczuciu, chyba takim solidarnym Ukraińców o zagrożeniu, kiedy Rosja na pełną skalę napadła na nich już blisko 2 lata temu, po odparciu tego pierwszego ataku, a już szczególnie po tych sukcesach z jesieni 2022, czyli najpierw oczywiście wyknięto Rosjanie wycofali się z północy, północnego wschodu Ukrainy, ale później przecież mieliśmy udaną kontrofensywę ukraińską w obwodzie charkowskim, no i później odwrót Rosjan z prawego brzegu Dniepru. Ja pamiętam wypowiedzi, takie nastroje właśnie w listopadzie 2022, kiedy już zapowiadano, że lada moment, za parę miesięcy ruszy wielka kontrofensywa i Ukraińcy dojdą do Krymu, do Morza Azowskiego. To taki entuzjazm. Ale to też spowodowało pewne takie rozluźnienie napięcia w też samym społeczeństwie ukraińskim, no bo no, zwykli Ukraińcy, oglądając ciągle w telewizji informacje o samych sukcesach, to w pewnym momencie zaczęli się zastanawiać, po co my mamy w takim razie szafować krwią naszych mężów, naszych synów, skoro jest tak dobrze. I tutaj to jest taka pułapka, w którą jednak obóz Wołodymyra Zełenskiego swego czasu wpadł i teraz no, trzeba to jakoś przestawiać. A w momencie, kiedy kontrofensywa zakończyła się porażką, wojna przyjmuje charakter pozycyjny i bardzo krwawy, no nie będzie tak łatwo o zdobycie rekruta, bo jeśli chodzi o ochotników, o tych ludzi, Ukraińców, którzy chcieli pójść walczyć z Rosjanami, no to oni już poszli, zdecydowana większość z nich poszła, jeśli mówimy o ochotnikach.
Niestety, teraz trzeba po prostu po rezerwy. Tak, ostatnie pytanie o rezerwy, które są poza granicą Ukrainy. O rezerwy, które są także w Polsce. Pojawiły się takie propozycje, dość dziwne, żeby gdzieś tutaj szukać rekrutów. O tyle dziwne, że trudno sobie wyobrazić, tu już trochę na marginesie, że w Polsce będą jakieś łapanki ukraińskich mężczyzn, ale wiceminister rządu Donalda Tuska, pan Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa, powiedział, tu jest tyle mężczyzn, niech ich zabiera sobie Wołodymyr Zełenski. Jak to wygląda? Czy Ukraina będzie szukać rekruta poza granicami swojego kraju?
Znaczy, jedna rzecz to jest szukać rekruta w sensie zachęcać Ukraińców mieszkających w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, chociażby do tego, żeby wracali do kraju i wstępowali do wojska. Druga rzecz to jest próba zmuszenia takich ludzi, żeby to zrobili. A to nie jest takie proste, bo ja już widziałem też wypowiedź na przykład przedstawicieli państwa estońskiego. Przypomnę, Estonia to jest jeden z takich największych sojuszników Ukrainy w tej wojnie. Powiedzieli wyraźnie, że nie ma mowy o tym, żeby oni mieli wydawać Ukrainie obywateli ukraińskich, którzy legalnie przyjechali i przebywają na terytorium Estonii. No wydaje mi się, że w przypadku Polski ja sobie też nie wyobrażam takiej sytuacji. Natomiast oczywiście no są jakieś narzędzia, instrumenty, możliwości ze strony państwa ukraińskiego, żeby jakoś na to wpływać. Ja widziałem takie pomysły, że jeśli nie będą mieli uregulowanego stosunku do służby wojskowej i papierów wojskowych w porządku, no to na przykład przebywając długo w Polsce, no na przykład nie dostaną nowych papierów, przedłużenia jakichś pozwoleń, paszportu i tak dalej, i tak dalej.
I tak to będzie też być może wyglądać. Szukanie rekruta, bo wojna się będzie przedłużać. Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, analityk, ekspert od polityki wschodniej, od polityki Rosji. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I tą analizą kończymy Kurier Samo Południe. Dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę serwis informacyjny, a potem środa to będzie muzyka od Tomasza Wybranowskiego, a ja państwu tylko podziękuję tym, którzy nas wspierają, którzy współtworzą Radio Wnet na stronie patronite.pl/radiownet. Bardzo wszystkim państwu dziękuję za to, że jesteście państwo z nami, że dzięki patronom możemy nasze radio tworzyć, a tym wszystkim, którzy chcieliby się włączyć w budowanie Radia Wnet, a jeszcze nie mieli takiej okazji, to bardzo serdecznie zachęcam. patronite.pl/radiownet